Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Adriana Andrzejewska, witam Państwa. Prawie 60% bezrobotnych w Kujawsko-Pomorskim stanowią kobiety. Wynika z raportu opublikowanego niedawno przez Wojewódzki Urząd Pracy. Panie, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, stanowią 21% wszystkich osób bez pracy w regionie. No i jak wynika z tabelek, to najgorszy wynik w kraju. Z czego to wynika i jak pomóc kobietom w wejściu, w powrocie na rynek pracy? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać z moimi gośćmi. W Bydgoszczy jest z nami pani Karolina Marszałkowska, dyrektor Biura Wiśleńskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry.
Dzień dobry, Katarzyna Marszałkowska.
A w toruńskim studiu ze mną pani Barbara Jesionowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim.
Dzień dobry, witam Państwa.
Pani Ewa Korecka, ekspert i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i dyrektor generalny Flex HR.
Dzień dobry.
I jedyny dzisiaj mężczyzna, pan Maciej Smolarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Państwo mogą się włączyć w naszą dyskusję, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów 52 345 50 90 albo końcówka 60. No i zacznijmy od tego raportu, o którym wspomniałam na początku. Został opublikowany pod koniec kwietnia. Dotyczy bezrobotnych kobiet w regionie w 2017 roku. No więc jak wygląda, tak pokrótce opiszmy, sytuacja kobiet na tle wszystkich bezrobotnych w regionie?
Generalnie patrząc na bezrobocie i na statystyki, u nas w regionie obecnie mamy bezrobocie na poziomie niecałych 9%, tak w liczbach bezwzględnych, jak to się mówi. To jest blisko 73 tysiące osób, z czego, tak jak pani zauważyła, 60%, czyli 44 tysiące prawie, to kobiety. Co ciekawe, jeśli chodzi o ten odsetek kobiet, on jest w zasadzie bardzo zbliżony we wszystkich powiatach, nawet patrząc na powiaty, w których stopa bezrobocia jest relatywnie wysoka, na przykład Radziejów, Lipno, tutaj mamy odpowiednie 17-16%, to udział kobiet jakby w tej ogólnej liczbie osób bezrobotnych, to jest nadal 59-60%. Patrząc na te miejsca, gdzie mamy tą stopę bezrobocia najniższą, czyli Bydgoszcz, Toruń, gdzie mamy w Bydgoszczy ogólną stopę bezrobocia 3,6%, w Toruniu 4,6%, nadal udział kobiet jakby w tej ogólnej liczbie osób bezrobotnych, to jest odpowiednio 58-57%. Więc widzimy jakby, że bez względu na ogólną stopę bezrobocia, czy jest ona znaczna, dwucyfrowa, blisko na poziomie prawie 20%, czy bardzo niska, tak, poniżej 4%, to udział kobiet w ogóle bezrobocia nadal jest taki sam. Co ciekawe, jeśli chodzi o podjęcie pracy, tak, bo mówimy z jednej strony o osobach bezrobotnych, o kobietach bezrobotnych, to 52% ogółu bezrobotnych, jeśli chodzi o podjęcie zatrudnienia, to były kobiety. Czyli tam dynamika jakby ponownych rejestracji, czy wyłączeń, tutaj rozmawialiśmy, że oczywiście chodzi o to, że do przejścia do zatrudnienia, czy innych form podjęcia działalności gospodarczej i tak dalej, no ta dynamika jest całkiem spora. Co ciekawe, ogół kobiet, czy duży odsetek kobiet, jeśli chodzi o to, jaki mają zawód, w czym pracowały, to są sprzedawcy. Na drugim miejscu mamy kucharzy. No sprzedawcy to są blisko 12% ogółu kobiet. Nie? Więc tak mniej więcej to wygląda. Tak jak pani redaktor zauważyła, jeśli chodzi o udział tych kobiet, kwestie związane z powrotami kobiet po przerwie związanej z macierzyństwem. Tutaj już jakby Komisja Europejska wśród barier równości szans kobiet i mężczyzn jakby wskazała właśnie tą kwestię związane z rodziną szeroko pojętą. I tutaj też statystycznie na poziomie 22-23% tyle wynosi odsetek kobiet, które nie wracają na rynek pracy po przerwie związanej z macierzyństwem. Myślę, że to już dość długo można mówić jeszcze na temat tych statystyk, ale myślę, że tak mniej więcej wygląda portret kobiety na rynku pracy w ujęciu liczbowym.
No właśnie, pan już tutaj poruszył jeden wątek, czyli to, że nie wracają ze względów rodzinnych, no ale właśnie, czy te 60% bezrobotnych kobiet to są tylko te rodzinne powody, czy są jeszcze jakieś w Państwa ocenie? Może pani Korecka?
Ze statystykami trudno się kłócić, tak? Jeżeli tutaj pan Maciej nam przywołał dane mówiące o tym, że mamy ponad 72 tysiące bezrobotnych, z czego mamy 60%, czyli około 44 tysięcy kobiet i z tego mamy, proszę państwa, 16 tysięcy kobiet, które są zarejestrowane w urzędach pracy i przebywają bez pracy dłużej niż 24 miesiące i grupa ta niemalże w 100% to grupa kobiet w wieku tak zwanym rozrodczym, czyli między 25 a 35, no to statystyka sama tutaj się już obroni, tak? Natomiast pytanie, dlaczego te kobiety nie wracają na ten rynek pracy? Czy nie chcą, czy pracodawcy nie chcą? To jest to pytanie chyba bardziej. Znaczy,
tutaj jakbym mógł jeszcze uzupełnić. Tak. Bardzo, bardzo fajne opracowanie wydane przez Eurostat, Życie kobiet i mężczyzn w Europie, portret statystyczny, jakby edycja właśnie z 2017 roku pokazuje właśnie, że to obowiązki rodzinne, jak drugie po emeryturze, tak?
Stanowią podstawę, prawda?
Przyczyny bierności zawodowej. I tutaj patrząc znów na statystyki, w przypadku kobiet w wieku od 25 roku życia do 34 lat, obowiązki rodzinne wskazało jako tą przyczynę bycia biernym zawodowo blisko 80% kobiet. Tak? W wieku 35-44 76% kobiet. W zasadzie widać, że kobiety tak naprawdę zajmują się, w dużej części to przyczyna tej bierności to jest po prostu dom, opieka nad dziećmi, wychowanie i tak dalej. Mężczyźni, jakby już też z drugiej strony ten portal, bo mówimy cały czas o kobietach, a ci mężczyźni też gdzieś istnieją. Nawet ja dzisiaj w tej audycji... Ale tutaj widzimy, że mężczyźni w wieku 25-34 niespełna 19% mężczyzn jakby twierdzi, czy pokazuje, że zajmuje się faktycznie też tym domem i wychowaniem. Czyli jakby Komisja Europejska wśród tych barier w dostępie na przykład kobiet do rynku pracy i tak dalej pokazuje znów zbyt niski udział mężczyzn w pełnieniu obowiązków rodzinnych, szeroko pojętych, zajmowanie się domem, wychowaniem i tak dalej. Więc myślę, że to też tutaj ta statystyka pokazuje, że to jest jeden z głównych powodów. Nie?
No właśnie, bo trochę nam się zmienił model rodziny. Mieliśmy kiedyś tak, że to zwykle żona była w domu, zajmowała się domem, zajmowała się dziećmi, a mąż pracował, zarabiał na rodzinę. Teraz kobiety oprócz tych swoich rodzicielskich obowiązków, tak bym to nazwała, również chcą się spełniać, również chcą robić karierę, ale no właśnie pytanie, czy idą za tym jakieś rzeczy, które ułatwiają im to? Czy mężczyźni na przykład trochę tych obowiązków przejmują? Czy są takie miejsca, w których mogą na przykład zostawić dzieci? Może tutaj pani Katarzyna Marszałkowska.
No z tego, co państwo, z danych, które państwo przytaczacie i z danych, którymi my gdzieś też operujemy, wynika, że dynamika rynku pracy zupełnie nie przystaje do dynamiki zmian społecznych, które w Polsce mają miejsce. Generalnie, tutaj pewnie pani z Urzędu Marszałkowskiego przytoczy dane, dużą rolą samorządów jest stworzenie takiej instytucjonalnej pomocy dla młodych rodziców w opiece nad dziećmi i z tego, co się orientuję, bardzo dużo środków jest na ten cel w tej chwili przeznaczonych, zwłaszcza w mniejszych gminach. Tu w Bydgoszczy też mamy fantastyczny przykład Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, który na wniosek pracowników z terenu parku będzie otwierał w przeciągu 2 lat przedszkole. Natomiast to są takie dane, na którymi dysponujemy na dzień dzisiejszy. Natomiast jest jeszcze kolejna obawa dotycząca wypadania kobiet z rynku pracy ze względu na obowiązki domowe, obowiązki rodzinne wynikające z opieki nad osobami starszymi. To jest trend, który do nas przyjdzie w ciągu najbliższych 10-15 lat, na którym...
Który już pewnie przychodzi, prawda? Bo już coraz więcej jest tych osób starszych.
Powoli tak. Z tego, co się orientuje, część osób, na tych, których stać przynajmniej, posiłkuje się pracownikami z Ukrainy, którzy opiekują się rodzinami, często tymi starszymi krewnymi. Ale nie wiem, jak to wygląda statystycznie, ale myślę, że około 90% obowiązków związanych z opieką nad starszymi krewnymi będzie spadała na kobiety. Kobiety będą przechodziły na wcześniejsze emerytury, bądź też po prostu rezygnowały z aktywności zawodowej. I to jest cała grupa pracownic, która za chwilę nam z tego rynku pracy zacznie znikać. To jest kolejna ogromna obawa pracodawców, bo jeżeli chodzi o młode kobiety powracające na rynek pracy, to w ogóle w tej chwili kobiety, które są na rynku pracy aktywne, to jest ponad 48% kobiet z wyższym wykształceniem. Zazwyczaj za tym idą lepsze zarobki, lepsza motywacja do pracy i to są te panie, które na ten rynek pracy wrócą po urodzeniu dziecka. Osoby z większych miast prawdopodobnie będą miały łatwiejszy dostęp do opieki instytucjonalnej. Chociaż pojawia się też taka kolejna kwestia związana z taką dynamiką przemieszczania się młodych ludzi w ostatnich latach. Mianowicie przenoszenie się do dużych miast generuje problem taki, że wokół nagle braknie rodziny, która mogłaby wspomóc te młode rodziny, młode kobiety w opiece nad dziećmi. To jest kolejny taki skomplikowany problem społeczny, z którym gdzieś się też styka rynek pracy. No i bez takiego wsparcia tej wspólnoty, które przez wieki było gdzieś młodym rodzinom udzielane, to młodzi ludzie też mają dużo większy problem. Trudniejsza jest decyzja o założeniu rodziny, później trudniejsza jest cała logistyka związana z opieką, tym samym powrót na rynek pracy.
Zaraz o tych wszystkich wątkach jeszcze szerzej porozmawiamy, to bo tutaj pani kilka tych różnych wątków poruszyła, ale między innymi to, że właśnie samorządy, że też na nich trochę spada ten obowiązek zapewnienia możliwości zostawienia na przykład dzieci. Są różne programy, między innymi z pieniędzy unijnych. Teraz jesteśmy nawet w trakcie naboru wniosków, prawda, do jednego programu, który ma ułatwiać aktywna mama, aktywny tata, prawda?
Dokładnie tak. W ramach regionalnego programu operacyjnego dla naszego województwa rzeczywiście mamy dość dużą pole środków finansowych, które mają ułatwiać mamom w powrocie na rynek pracy. Dość wspomnieć o możliwości finansowania instytucji żłobka, czy klubu dziecięcego, czy dziennego czy niani i dziennego opiekuna. I to są różne formy. To z jednej strony mogą być środki finansowe, które bezpośrednio trafiają do rąk rodziców na pokrycie kosztów opieki nad tymi maluszkami do trzeciego roku życia, ale to również są środki finansowe, które dedykujemy również na tworzenie nowych miejsc w różnych instytucjach typu żłobki, kluby maluche. Natomiast ja chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, bo ja pamiętam, jak startowaliśmy z regionalnym programem operacyjnym i startowały pierwsze konkursy na wsparcie opieki nad maluchami do trzeciego roku życia, to zainteresowanie w regionie zaryzykowałabym stwierdzenie, że było bardzo małe. Natomiast w trakcie wdrażania programu, po dość dużej kampanii informacyjno-promocyjnej, rzeczywiście te środki finansowe zaczynają, nazwę to tak kolokwialnie, fajnie chodzić. To znaczy, że jest duże zainteresowanie i na dzień dzisiejszy podaż projektów jest dużo wyższa niż środki, które udostępniamy w ramach poszczególnych konkursów. Ale jeżeli chodzi o te nasze mamy, które wracają na rynek pracy, to nie, z jednej strony to wsparcie dla nich w kontekście opieki nad dziećmi do lat 3, ale to również kwestia wychowania przedszkolnego. To znaczy my też już coraz więcej w regionie mamy tych miejsc, co do których, w ramach których dzieci w wieku przedszkolnym mogą uczestniczyć. I też tutaj nawet w ubiegłym roku, jak dobrze pamiętam, z Komisją Europejską renegocjowaliśmy program, bo zwiększaliśmy środki finansowe na wychowanie przedszkolne, bo się okazało, że dużo więcej jest potrzeb w regionie. Za tymi potrzebami szło dużo większe zainteresowanie ze strony właśnie jednostek samorządu terytorialnego. Ale mówię, jednostki samorządu terytorialnego też dużo chętniej sięgają dzisiaj po środki finansowe właśnie na tworzenie żłobków, na kluby dziecięce, więc to jest dobry prognostyk.
Ten obecnie prowadzony nabór w tym projekcie Aktywna mama, aktywny tata też chyba pokazał, jak duże jest zainteresowanie, bo dosłownie ustawiały się kolejki, prawda, żeby złożyć wniosek od poniedziałku
tak.
W tym programie.
To jest projekt, który realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Rzeczywiście dość duży program z dużym wsparciem finansowym.
Można dostać, dodajmy, voucher na 800 zł miesięcznie, prawda?
Tak, 800 zł, jeżeli chodzi o nianie, do 600 zł na opiekuna. Również w żłobkach też mamy to wsparcie do 800 zł i w klubach dziecięcych do 600 zł także. Ale też jeszcze o jednej rzeczy powiem, bo to też na pewno warto wspomnieć. W momencie, kiedy regionalne programy operacyjne ruszały ze wsparciem, to wsparcie dla kobiet było możliwe w sytuacji, kiedy to były kobiety niepracujące. Natomiast w trakcie wdrażania programów operacyjnych też tutaj strona polska, rząd polski renegocjował umowę partnerstwa z Komisją Europejską w tym zakresie, a w ślad za tym poszły zmiany w regionalnych programach operacyjnych, to znaczy o to wsparcie mogą ubiegać również kobiety pracujące. W związku z czym jakby ta możliwość dla kobiet jest dużo szersza.
Tutaj pani Katarzyna Marszałkowska wspomniała o tym, że często na przykład młodzi ludzie przenoszą się, zmieniają miejsce zamieszkania i przenoszą się do dużych miast na przykład, w związku z czym nie ma obok dziadków, no ale nawet w tych dużych miastach też chyba jest taka zmiana, że to dziadkowie i babcie pracują dłużej, też już nie siedzą w domu, tylko są aktywne zawodowo, no i po prostu nawet jak są na miejscu, to nie zawsze jest szansa, że tymi dziećmi się zajmą, prawda?
Znaczy tutaj warto też wspomnieć o tym, że generalnie, że biorąc wiadomość, jakby kulturowo u nas dziadkowie, jeżeli tylko mogą i chcą, zajmują się tymi wnukami. Zresztą ja dość mocno korzystam zarówno z jednej strony.
Z instytucji dziadka i babci, tak?
Faktycznie, jest to instytucja. Natomiast ja myślę, że z punktu widzenia seniorów szeroko pojętych i jakby coraz częściej pojawiających się programów jakby realizujących politykę senioralną w Polsce, na przykład, nie wiem, aktywizacja społeczna osób starszych i tak dalej, coraz więcej seniorów jest aktywnych, ale nie w rozumieniu wyłącznie opieki nad wnukami, ale po prostu oni chcą być aktywni po swojemu, tak? Uczestniczą w uniwersytetach trzeciego wieku, których jest coraz więcej filii, są coraz bardziej aktywni, w związku z tym po prostu często, czy coraz częściej, myślę, że to jest cały czas jednak margines, bo jednak zajmują się tymi wnukami, ale chcą być aktywni po swojemu też.
A jeśli mogę jeszcze słóweczko dotyczące aktywności dziadków. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że babcię, dziadka można zatrudnić jako opiekuna dziecka, a tym samym wzbogacić emeryturę tego przyszłego emeryta, opłacając
składki ZUS-u. Chociażby w tym projekcie żłobkowym.
I to jest subsydiowane w pewien sposób do pewnego poziomu. Więc być może kobiety, które wypadają z rynku pracy, żeby zająć się wnukami, bo one też często rezygnują wcześniej z pracy, żeby zająć się wnukami, można je w ten sposób też aktywizować, wesprzeć, a na pewno wesprzeć ich przyszłe świadczenia emerytalne.
Wspominała pani też o tym, że nie nadąża rynek pracy za tymi zmianami społecznymi, które zaszły, które cały czas zachodzą. Więc jak powinien się zachować rynek pracy? Jakich zmian powinniśmy dokonać wśród pracodawców? Może tutaj zapytam panią Ewę Korecką.
Ja jednak będę dalej odwoływała się do tych danych statystycznych, bo zwróćcie państwo jedną uwagę, na jedną rzecz. Wspomnieliśmy o najliczniejszej grupie kobiet, które przebywają w tym wieku 25-35, które przebywają powyżej 24 miesięcy. Urlop macierzyński to nie jest 24 miesiące, tak? Czyli jaki z tego płynie wniosek? Bo tutaj mamy bardzo istotny element tej korelacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Mm-hmm. Jeżeli mamy kobietę, która zachodzi w ciążę, która przynosi zwolnienie lekarskie niemalże dnia następnego, to jaką mamy mieć motywację my, pracodawcy, aby następnym razem również zatrudniać kobietę, mając, powiedzmy, w dyspozycji, w kandydaturach i panią, i pana, tak? Czyli tak troszkę śmiem włożyć kij w mrowisko, że my kobiety tak trochę jesteśmy sobie winne w tym momencie, tak? Czyli zamiast pracować do samego końca, zamiast oczywiście w ramach możliwości, no nie mówię o jakichkolwiek przyczynach zdrowotnych, ale my tak troszkę chyba wykorzystujemy ten swój okres tego pobytu w ciąży na zwolnieniach lekarskich, a pracodawcy tego nie lubią.
No właśnie, i potem dochodzi do tego, co pani mówiła, czyli do pewnego rodzaju dyskryminacji ze względu na płeć i wiek, no bo widzi taki pracodawca, że jest to młoda kobieta, która pewnie tylko jak dostanie etat, zajdzie w ciąży i od razu pójdzie na zwolnienie.
Jest taka obawa wśród pracodawców. Co prawda, dla mnie takim też pocieszającym aspektem jest to, że jeżeli wejdziemy w strukturę tego bezrobocia kobiet i dokładnie ze względu na poziom wykształcenia, to na szczęście im wyższe wykształcenie, tym mniejszy wskaźnik tych osób, tych kobiet bezrobotnych. Czyli największy wskaźnik jest wśród osób, wśród pań mniej wykształconych, które mają wykształcenie gimnazjalne lub poniżej. To jest konkretnie grupa prawie 30%. Tak? Czyli co trzecia bezrobotna kobieta to właśnie osoba, to pani, która ma wykształcenie gimnazjalne lub mniejsze, więc ta świadomość wraz z wykształceniem wśród nas kobiet wzrasta.
Przypomnę państwu, że mogą państwo się włączyć do naszej dyskusji. W Polskim Radiu PIK rozmawiamy dzisiaj o kobietach na rynku pracy. Może są panie, które chcą się podzielić jakimś swoim doświadczeniem, chociażby z tego wracania na rynek pracy po ciąży, po pierwszym roku z dzieckiem. Można dzwonić 52 345 50 90 albo końcówka 60. To telefony do państwa dyspozycji. Oczywiście czekamy też na telefony od panów, od dziadków, od babci, od wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w naszą dyskusję. No ale właśnie chciałam wrócić do tej kwestii, o której pani mówiła, czyli o tym, że pracodawcy czasem się obawiają. Pani Katarzyno, czy pani obserwuje właśnie wśród przedsiębiorców, że rzeczywiście tak jest, że kobiety mają w tym wieku specyficznym, mają mniejsze szanse, mając te same kwalifikacje co mężczyźni, żeby dostać pracę?
W tej chwili sytuacja troszeczkę się zmieniła na korzyść pracownika, bo rynek
jest
potrzebuje
rynkiem
ogromnej
po prostu,
ilości
tak?
pracowników. Tak, i pracodawcy nie mają w tej chwili możliwości, takiego przebierania w kandydatach, więc dobrze wykształcona czy z kwalifikacjami odpowiadającymi danemu miejscu pracy kobieta młoda, no w tej chwili nie powinna się spotkać z taką, tego typu dyskryminacją, ponieważ pracodawcy no, na gwałt poszukują, zwłaszcza specjalistów. Natomiast sytuacja wygląda też w ten sposób, że w tej chwili dosyć duży nacisk kładzie się na równościowe traktowanie w firmach. I z badań wynika, że jeżeli firma wdraża model równościowego traktowania, to najprawdopodobniej pracownica, kobieta młoda, mając poczucie bezpieczeństwa, zaufania i komfortu w miejscu pracy, nie wykorzysta tej możliwości odejścia na wcześniejsze zwolnienie, bądź też przeciągania późniejszego pobytu po urlopie macierzyńskim. I jakby opłaca się to i jednej, i drugiej stronie. Pracodawca opłaca się to ze względu na to, że rotacja pracowników w firmie jest zawsze z niekorzyścią dla firmy. No a pracownica, wiadomo, że w tym momencie może z pełnym komfortem wrócić po urlopie i w tym miejscu pracy też liczyć na życzliwość, jeżeli okaże się, że w jakiś sposób jest mniej dyspozycyjna w pewnych okresach. Więc ten taki model partnerski, Konfederacja Lewiatan w tej chwili taki projekt dosyć duży prowadzi dla naszego MŚP, no on zdecydowanie z punktu widzenia ekonomicznego jest również uzasadniony.
Zaraz wrócimy do tego tematu, ale mamy telefon od słuchacza, słuchaczki. Halo, dzień dobry. Halo, słyszymy się?
Halo, słyszymy pani?
Słyszymy, tak. Jest pani na antenie, słuchamy.
Świetnie, dzień dobry. Otóż odnośnie kobiet w ciąży, wydaje mi się, że od wielu lat nadużywane, zresztą to, o czym pani, któraś z pań wspomniała, nadużywana jest ilość wydawanych zwolnień kobietom w ciąży. Ja rozumiem, że bywają sytuacje, ze względu na wskazania lekarskie, jakieś problemy z ciążą i tak dalej, i to jest w pełni uzasadnione wówczas zwolnienie. Natomiast kobieta, zdrowa kobieta, jak wszyscy wiemy, ciąża nie jest chorobą. Bycie wśród ludzi, praca, ruch na pewno sprzyja, a na pewno nie szkodzi kobiecie w ciąży i ilość wydawanych zwolnień, które, tak jak państwo mówicie, potem kobieta ma problem z powrotem do pracy, bo pracodawca jednoznacznie odbiera możliwość kolejnej ciąży i kolejnej utraty pracownika na wiele miesięcy. Więc tutaj należałoby znaleźć jakiś złoty środek, czy też lekarze zbyt łatwo te zwolnienia wydają, czy kobiety chcą iść na zwolnienie w momencie, gdy się dowiadują, że są w ciąży. Coś tutaj nie działa, co powoduje, że kobiety w ciąży nikną z rynku pracy, podczas gdy w wielu przypadkach nie ma absolutnie takiej potrzeby. I wydaje mi się, że również kobiety w ciąży powinny zrozumieć, że ciąża nie jest chorobą i praca zawodowa, o ile oczywiście nie ma przeciwwskazań, jest wręcz wskazana, bo to jest, tak jak wspomniałam, ruch, kontakt z ludźmi i to na pewno sprzyja, a nie szkodzi ciąży. Także myślę, że tutaj jakieś albo świadomość kobiet jest, no, kobiety są źle informowane, albo lekarze zbyt łatwo, zbyt szybko przekonują kobiety, że najlepiej może jakby poszły na to zwolnienie też w jakiś sposób asekurując się. No coś powinniśmy faktycznie z tym zrobić, żeby te kobiety w ciąży nie ginęły, nie siedziały w domu i nie użalały się nad sobą w wielu przypadkach. Uprzejmie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy za telefon, pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
Paradoksalnie tutaj wsparciem jest no coś, co w zasadzie miało pomóc, tak? Czyli 100% płatne zwolnienie lekarskie, tak? W jednym przypadku, czyli nie 80%, tylko 100%. Natomiast ja też nie chciałabym tak, bo ten kij w mrowisko, który włożyłam, nie chciałam, żebyśmy też tak, drodzy państwo, generalizowali, bo oczywiście, są kobiety, tak, które absolutnie mają świadomość swojej kariery zawodowej i z tą świadomością ją w taki mądry sposób budują, tak? Czyli wiedząc o tym, że gdzieś za nią podążają jej referencje, jej kariera zawodowa będzie o niej świadczyła. Te, które oczywiście chcą, bo nie wszystkie chcą. Ja absolutnie chcę to uszanować i nie wszystkie z nas, kobiet, muszą być aktywne zawodowo i wspinać się po tych szczeblach. Te, które nie chcą, nie muszą. Natomiast te, które chciałyby, na szczęście, mówię, mają taką świadomość swojej kariery i nad nią bardzo ładnie pracują. Też bardzo fajnym wskaźnikiem jest wskaźnik zmiany, tak jak powiedziałabym, arytmetyka wynagrodzeń, tak? Zawsze się utarło, tak jak ja zresztą bardzo nie lubię tego określenia, więc panią Kasię bardzo przepraszam, rynku pracownika, ale tak jak się utarło, że my kobiety zarabiamy mniej. Oczywiście polska statystyka pokazuje, że są to zarobki rzędu 18% mniejsze. My kobiety 18% zarabiamy mniej niż mężczyźni. Natomiast na tle Europy nie wypadamy wcale aż tak bardzo źle, tak? Przodują Niemcy, przoduje Wielka Brytania, przodują Czechy. Tam nawet ta dysproporcja sięga 1/4, czyli 25% dysproporcji w tych zarobkach. Natomiast my kobiety inną rzecz, o innej rzeczy musimy pamiętać. Pierwszą z nich to jest, powiedziałam o tym, mieć własną świadomość budowania własnej kariery zawodowej i jak nie musimy, nie idźmy na to L4. Oraz druga rzecz, co nas też odróżnia od mężczyzn, to to, że statystyka, to zaraz zresztą przywołam dane, statystyka to również potwierdza, my musimy wiedzieć, jak jesteśmy dobre, ile my potrafimy. I to nas odróżnia bardzo mocno od mężczyzn. Mężczyźni mają 80% niewiedzy, ale potrafią tymi 20% w taki sposób szafować, że uznawani są tak za fachowców. My kobiety mamy 20% niewiedzy i widzimy, ile nie wiemy. Czyli ta świadomość się musi zmienić również w nas. I tylko te statystyki przywołam, przepraszam, bo nawet gdybyśmy sięgnęli do rejestrów Urzędu Pracy, to kobiety częściej sięgają po staże, kobiety częściej sięgają po prace interwencyjne. Tutaj,
ale rzadziej po szkolenia i na przykład pieniądze na działalność gospodarczą.
Dokładnie, prawda?
I te dysproporcje są już tutaj są znaczne.
Mm-hmm. Czyli boją się jakichś takich wyzwań?
Ja myślę, że tutaj cały czas pewnym elementem kotwiczącym w cudzysłowie kobiety jest ta rodzina. Tutaj jak najbardziej zgadzam się, coraz więcej kobiet ma tą świadomość kreowania swojej kariery zawodowej. To oczywiście przekłada się również na demografię, dlatego to, o czym troszeczkę to wybrzmiało na początku naszej dyskusji dzisiaj, kwestie związane z tą dzietnością z jednej strony. Kobiety, które wchodzą na drogę rozwoju zawodowego, odsuwają w czasie tą decyzję o posiadaniu dziecka, czy dzieci nawet, nie? Mhm. U nas dzietność w Polsce jest na poziomie nie za dobrym, mówiąc ogólnie.
No i coraz więcej po 30, prawda?
Tak, dokładnie tak. To się wydłuża. Znaczy, oddalamy te decyzje. Natomiast niestety demografia pokazuje, że my się w zasadzie dobrze nie odtwarzamy tak naprawdę jako społeczeństwo. Ja tutaj myślę, że socjologowie mogliby też na ten temat coś powiedzieć. Natomiast to jest problem. Ale to, o czym pani Ewa wspomniała jeszcze, to jest kwestia też jakby braku inaczej. Kobiety bardzo często, zresztą nawet patrząc na piastowanie stanowisk kierowniczych, tak? Bardzo często. To jest potężny problem. Tu w edukacji pięknie widać, kiedy patrzymy na dyrektorki w żłobku, w przedszkoli i tak dalej, ale idąc wyżej, szkoły podstawowe, średnie, już pojawiają się mężczyźni, ale patrząc na przykład na rektorów, patrząc jeszcze na rektorów uczelni wyższych, to już są prawie wyłącznie, tam oczywiście kobiety są, ale jest ich już dużo mniej. W biznesie w Polsce jeszcze nie jest tak źle, dlatego że u nas jesteśmy liczba, czy odsetek kobiet piastujących stanowiska kierownicze to jest 41%, średnia Unii Europejskiej to jest 33%.
Mhm. Ale już,
panie Macieju, czy to jest wina rynku, czy samych kobiet, które nie zawsze...
Właśnie, bo tylko jeszcze jedno, ale bo podał pan bardzo ważną taką, ta statystyka mnie też przeraziła, proszę państwa, bo nie tak dawno opublikowana lista...
Forbesa, tak?
Tak, ale kobiet w zarządzie, tak? Mhm. Czyli w zarządzie wśród 100 osób wymienionych na pierwszych miejscach, nie było ani jednej kobiety. I teraz, co jest jakby bardzo istotne w tym wszystkim, to jest właśnie to postawienie pytania, dlaczego tak się dzieje? Czy to my kobiety nie chcemy? Czy dla nas ta kariera jest mniej ważna niż rodzina? Być może tak.
Tutaj to jest potężny temat jakby związany z takim terminem gender, tak? Czyli kwestia płci społeczno-kulturowej. Ja myślę, że to jest temat bardzo szeroki na zupełnie inne spotkanie, myślę, ale patrząc na przykład na edukację szeroko pojętą, to generalnie rzecz biorąc, nawet na podstawówkę, nie wiem jak to teraz dokładnie jakby wygląda, ale chłopcy są pokazywani jako bardziej dynamiczni, poznający, eksplorujący świat i tak dalej, a kobiety na przykład czytamy cały czas, możemy gdzieś przeczytać jeszcze w opracowaniach, że na przykład, nie wiem, Ala pomaga mamie w kuchni, na przykład i tak dalej. Czyli to są elemenciki
malutkie. Panie Macieju, świat reklam. Zerknijmy chociażby do reklam telewizyjnych, tak? No przecież to jest tendencyjne, że to po prostu aż urąga producentom reklam, tak? No jest ewidentnie dziewczynka to od razu albo kosmetyki, albo, zwróćcie państwo, albo gotowanie, albo kosmetyk. Jak pan, to na pewno samochód, albo jakiekolwiek inne urządzenia.
To jest pewne obciążenie kulturowe, więc jeszcze tutaj by można też mówić, zrobić troszeczkę kwestię tak zwanych szklanych zjawisk, tak? Czyli na przykład szklana ściana. Kobiety bardzo często, nawet patrząc na zarządy, pełnią na przykład asystentki, tak, wianuszkiem całym biegają wokół zarządu. Natomiast w zarządzie samym ich nie ma. One pełnią pewne funkcje stereotypowo, oczywiście cały czas mówię, pewne funkcje pomocnicze. Tak samo...
No nawet w języku mamy sekretarkę, no a mężczyzna, który jest tak, no, tak. No właśnie.
Jak mówimy prezes, to nam się kojarzy...
Tak,
tak, tak.
Znaczy się to też kwestia językowa. No, wiadomo, no, prezes, prezeska, no, czasami powstają takie pewne, no, dla mnie rekordem był na przykład naukowiec i forma żeńska naukowczyni, więc oczywiście język równościowy jest ważny, ale jakby
ale tak,
granice,
nie dajmy też się zwariować, oczywiście.
Granice jakby, no,
tak,
też
ja
gdzieś
też
są.
Tak mam.
No ale właśnie, tutaj pani Ewa Korecka postawiła to pytanie, czy to jest właśnie kwestia rynku, czy nas samych kobiet? Pani mówi, że nie wie pani. Może
nie
pani
wiem,
Katarzyna się też pokusi, żeby jakąś diagnozę postawić?
Ja bym tutaj zwróciła uwagę na dwie kwestie, o których już rozmawialiśmy. Po pierwsze, duże obciążenia obowiązkami rodzinnymi. A po drugie, wszystkie badania wskazują, że kobiety mniej stanowczo stawiają oczekiwania pracodawcom dotyczące podwyżek, dotyczące podwyższania swojego statusu zawodowego. I dużo
czy
łatwiej...
są mniej pewne siebie,
tak,
o tym, co mówiła
tak,
pani
tak,
Ewa.
Tak,
dokładnie. Pani Kasiu, tak to nie te 80%, 20% tak, tutaj, tak też to
się potwierdza? To się potwierdza, jak najbardziej. Mhm. Jestem po rozmowach z HR-ami z różnych naszych firm i tutaj właśnie... Właśnie potwierdza się to, że kobiety mniej stanowczo, ze względu na mniejszą pewność siebie, negocjują wyższe stawki i awanse.
Tutaj pan realizator przy okazji mi przypomniał, że słuchają państwo Polskiego Radia Pink. Chcieliśmy przypomnieć, tak, rozmawiamy o kobietach, o rynku pracy i kobietach. Tutaj pani Barbara.
Tak, ja chciałam jeszcze jedną rzecz dodać, bo bardzo mnie cieszy to, co pani powiedziała a propos, dlaczego kobiety nie wracają na rynek pracy. Mhm. Mówię tutaj o sytuacji, kiedy zachodzą w ciąży. Rzeczywiście to jest kwestia świadomości, czy my się chcemy dalej rozwijać, czy raczej wykorzystujemy każdą sytuację, żeby jednak nie być w pracy. Ja tutaj chciałam powiedzieć też po grupie moich znajomych. Czasami właśnie z moimi znajomymi rozmawiam na temat, zwłaszcza kobietami, które zachodzą w ciąży. I w zdecydowanej większości, a przynajmniej wśród moich znajomych, jest taka tendencja, że kobiety chcą wrócić do pracy i one bardzo późno pozostają w domu, czyli jak tylko długo mogą, tak jeszcze pracują, ale jak na moje pytanie, dlaczego tak jest, to wśród najczęściej pojawiających się kwestii to jest to, że u mnie w pracy się bardzo dobrze pracuje. Także z jednej strony to jest kwestia tego, czy my chcemy się dalej rozwijać, ale druga kwestia, jakie mamy, tak, jakie mamy warunki w pracy.
Nie tylko zadowolenia, przepraszam, zaraz dopowiem.
Tak, jakie mamy warunki w pracy, czy praca daje nam, mówiąc kolokwialnie, frajdę, czy rak rano się budzimy, to idziemy pełni energii do pracy, czy zastanawiamy się, co znowu nas dzisiaj w pracy spotka.
I
tak?
Szukamy powodów, dla których do
dokładnie
tej pracy nie
tak,
pójść po
dokładnie
prostu.
Tak, pani redaktor zapytała tutaj też jakby tą formę, co pracodawcy mogą zrobić. Więc z jednej strony budowa atmosfery jest bardzo ważna, tak jak pani Basia powiedziała, niezwykle ważna, nie tylko dla kobiet, ja myślę, że dla mężczyzn ona jest również bardzo ważna. Natomiast z jednej strony prawo nam, pracodawcom, nakazuje tak obligatoryjnie jakby przyjąć kobietę po okresie macierzyńskim. Natomiast bardzo ważne też jakby z punktu widzenia, żeby kobiety chciały wracać, są, a wydaje mi się, dwa bardzo istotne elementy umożliwiające im ten powrót do pracy. Z jednej strony, pierwszym elementem jest elastyczność w pracy, czyli jeżeli my mamy elastyczny czas pracy i możemy na przykład zakończyć ją wcześniej, wyjść z tej pracy, iść na zebranie, iść na dzień mamy do przedszkola, jakikolwiek inny
dokończyć
powód,
pewne rzeczy w domu.
Tak, i tutaj właśnie drugi wątek jest home office, coraz bardziej popularny w Polsce. Na szczęście się z tego powodu bardzo cieszę. Ja nie chciałabym home office'u wykorzystywać, bo on, jak każdy element u nas w społeczeństwie, może być w niecny sposób wykorzystywany, ale pracodawcy powinniśmy o tym pamiętać, my pracodawcy powinniśmy o tym pamiętać, żeby jak najbardziej umożliwiać kobietom wykonywanie zadań, tym młodym mamom, chcąc je zachować w strukturach aktywnego i zadowolonego pracownika. Atmosfera z jednej strony, tak? Z drugiej strony dwie formy prawne. Elastyczność i możliwości home office'owe.
Wielka Brytania jest takim świetnym
przykładem. Chciałam panią wywołać, tak, w tej kwestii.
Wielka Brytania jest świetnym przykładem na to, że można tak dostosować rynek pracy, że kobiety posiadające więcej niż dwoje dzieci też się na nim odnajdą. Tam praca na 2/3 etatu, na połowę etatu, na 3/5 etatu to jest standard. I niestety w Polsce jeszcze troszeczkę mamy w tym zakresie do nadrobienia. A jeżeli chodzi o home office, to no nie mają jeszcze pracodawcy niestety zaufania w znacznej mierze do tej formy wykonywania pracy. Gdzieś, żeby mieć tego pracownika na oku, no to jeszcze cały czas jest taki pokutujący dosyć stereotyp.
52, 3, 4, 5, 50, 90 albo końcówka 60. Przypomnę tylko Państwu, że mogą Państwo się włączyć w naszą rozmowę. Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK i już oddaję głos.
Tak jest. Faktycznie jeszcze chciałbym wrócić na chwilkę do zatrudniania osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Oczywiście my w Polsce postrzegamy niepełny wymiar czasu pracy jako coś niekorzystnego. Najlepiej byłoby mieć umowę o pracę na czas nieokreślony.
Jednego pracodawcy
już,
przez tak
jest.
Wiele
zresztą
lat.
Studenci bardzo często...
W którym się wychowałem, urodziłem.
Tak. Wielu studentów wskazuje jakby na pierwszy taki element, który chcieliby w życiu osiągnąć, to jest tą stabilizację. No, życie nigdy nie będzie stabilne, na zawsze będzie nie wiadomo. Ale wracając do statystyki, w Polsce 10% kobiet i mniej więcej 4% mężczyzn, tak patrząc na, jest zatrudnionych w tych niepełnym wymiarze czasu pracy. Tutaj bardzo fajnie pokazuje się, znaczy mógłby się przydatny okazać ten model flexicurity, czyli flexibility i security, jeśli chodzi o rynek pracy, czyli elastyczność zatrudniania, ale z drugiej strony stabilność. Brak tej stabilizacji w zatrudnieniu, jakby inaczej, brak tej pełnej umowy jako pracę, bardzo często postrzegamy ją jako brak stabilizacji. To tak nie jest. To też jeszcze nawiązując do pani w studiu w Bydgoszczy, to tutaj w Holandii na przykład to 77% kobiet jest zatrudnionych na różnych takich elastycznych formach na przykład, nie? Austria 47% kobiet, Niemcy 46%. Czyli tak naprawdę widać, że
raczkujemy,
ale to też oczywiście myślę, że potrzebne są zmiany legislacyjne też i też pewne kwestie też kulturowe.
Czy kodeks pracy dopuszcza takie rozwiązania? To chyba mnie się bardziej wydaje, że to bardziej chyba chodzi o uwarunkowania pracodawców, tak? O ich zrozumienie, o ich zaufanie dla pracowników, o to, co pani Kasia powiedziała, o nienadużywanie przez pracowników takiej formy zatrudnienia. To, bo jakby legislacyjnie to mamy to
rozwiązania są.
Także...
I technicznie też już coraz więcej jest takich możliwości, że w zasadzie każdą pracę można, znaczy może nie każdą, są takie prace, które z każdego miejsca w zasadzie na świecie można wykonywać,
tak,
więc dlaczego nie?
I w regionie
nie?
Mamy takie przykłady i mamy takie firmy. Bardzo dużo, czy to są centra BPO, czy to są centra, czy to są głównie firmy gdzieś tam z pogranicza IT, one bardzo często wykonują swoją pracę z biurka w domu, tak?
A dlaczego cały czas jest tak, że pracodawcy obawiają się trochę tych form właśnie takich, że home office, że kobieta coś tam z domu zrobi, muszą mieć na oku naprawdę koniecznie, skoro dostaną produkt, dostaną pracę wykonaną, no to
zadaniowy skąd czas ten opór? Zadaniowy czas pracy jeszcze nie jest taką formą bardzo popularną w Polsce, tak? I teraz nam się wydaje, że przy zadaniowym czasie pracy bardzo ważne jest trafne określenie tych zadań, czyli te zadania nie mogą wybiegać ponad normatywny czas pracy, ponad 40 godzin, ale też one powinny być przewidziane na 40-godzinny tydzień pracy, ale też z drugiej strony, no nikt z nas tak do końca nie wie, czy ty wykonałeś tę pracę w ciągu 40 godzin, czy aby tylko w ciągu 20. Więc tutaj jest to pole tych nadużyć. Natomiast z mojej perspektywy, ja jestem zwolennikiem. Nie chciałabym też nadużywać takiej formy, ale ja jestem zwolennikiem tego zdalnego trybu, tego home office'u. Natomiast musimy o tym, czy to zdaniowego trybu pracy. Natomiast musimy o tym pamiętać, że tak na dobrą sprawę, co nas, pracodawców, interesuje? Czas pracy spędzony przy biurku od do, czy wykonane zadania? Jeżeli mamy zdolnego człowieka, zdolną panią, czy zdolnego pana, który wykona to samo zdanie w ciągu krótszego czasu, no to brawo, no to
tylko
się
dla
z tego
niego
cieszy.
Dobrze, tak?
My powinniśmy rozliczać naszych pracowników z wykonanych zadań, a nie z czasu przebywania w biurze, czy w organizacji, czy w przedsiębiorstwie.
Jeszcze jedną taką statystykę chciałam przywołać tutaj z tego raportu, o którym na początku mówiliśmy, który przywołałam. Wynika, że pomimo tego, że kobiety są lepiej wykształcone, mają wyższe wykształcenie w stosunku do mężczyzn, nie mają doświadczenia zawodowego tak dobrego jak mężczyźni. Z czego to wynika? Po studiach nie idą do pracy? Czy
pracodawcy generalnie dość jednym głosem mówią, że wśród szczególnie absolwentów i tak dalej, osoby te posiadają wiedzę bardziej teoretyczną, tak, wyniesioną z uczelni czy ze szkoły. Natomiast właśnie jest problem z tym doświadczeniem zawodowym. Tutaj z pomocą przychodzą jak najbardziej, w szczególności dla osób bezrobotnych, przychodzą właśnie staże zawodowe. Powiatowe urzędy pracy z powodzeniem kierują na staże zawodowe u konkretnych pracodawców, te osoby bezrobotne. No i w takim miejscu stażu taka osoba praktycznie nabywa już konkretnych umiejętności. Tak jakby jest jakby w warunkach realnego pola walki, że tak powiem, jest, musi się tam po prostu odnaleźć i jakby ma ten pierwszy szlif. I później już to ma. Znaczy, z czego to do końca wynika, też trudno jest mi powiedzieć. Natomiast patrząc na te kobiety, na statystyki, to właśnie to te staże są. 69% kobiet jakby w stosunku do 31% mężczyzn częściej uczestniczy w tych stażach. Nie? Więc tak pokazało badanie.
Jeszcze a propos statystyk, z roku na rok spada liczba bezrobotnych w regionie, to jest jakby jasne, więc i siłą rzeczy tych bezrobotnych kobiet, jeśli chodzi o liczby, jest mniej, ale procentowy udział tych, które nie wracają po urodzeniu dziecka, rośnie. To wynika z tego, że właśnie nie mają co zrobić z dziećmi, może rodzą więcej tych dzieci, jak to z państwa oceny.
Nie rodzą.
Ja myślę, że nie możemy przede wszystkim uciec od tematu zarobków. Statystyka pokazuje, że chętniej wracają kobiety z wyższym wykształceniem, co łączy się zazwyczaj z wyższą pensją. No nie da się uciec od tematu transferów społecznych, które stały się w pewnych środowiskach konkurencyjne dla zarobkowania tradycyjnego. I rzeczywiście w małych miejscowościach, gdzie ta pensja minimalna wciąż jest popularna, no poważnym dylematem staje się, czy powrót do pracy jest ekonomicznie na tyle uzasadniony, żeby rzeczywiście męczyć się te 8 godzin, bo jak ustaliliśmy, mniejszy wymiar pracy jest rzadkością.
Ja tutaj może dodam, tak. Przepraszam, włączę się, że rzeczywiście my to też przez pomoc środków europejskich widzimy, jeżeli chodzi o obszary wiejskie, to rzeczywiście tam ten powrót kobiet na rynek pracy jest dużo trudniejszy, aniżeli w miastach, tak? Też oczywiście ta instytucja żłobka, czy klubu dziecięcego, czy niani, ona jest mniej popularna na obszarach wiejskich i mniej dostępna przede wszystkim, tak? Dokładnie. Aniżeli w większych miastach, ale to jest kwestia też zasobności naszej kieszeni. Niestety dystrybucja środków publicznych dzisiaj wygląda w ten sposób, że nierzadko mówiąc, przepraszam za sformułowanie kolokwialnie, nie opłaca się jest wrócić na rynek pracy.
Oj, tutaj też dotknęła pani takiego obszaru bardzo ważnego, tak jak wspomnieliśmy o tej arytmetyce wyliczenia, tak, czyli socjal tak bardzo rozbudowany, literalnie nazywając wszystkie dodatki 500+, to po prostu w tym momencie zdecydowanie demotywuje wręcz kobiety do powrotu na rynek pracy. Też bardzo ważnym aspektem, jak rozważamy aglomeracje miejskie, czy te obszary bardziej, mniej zurbanizowane, to proszę państwa, jeżeli mamy, już uzgodniliśmy, że mamy 8-godzinny tryb czasu, czasu pracy, jako normatywny, to do tego dochodzi, do tych mniejszych obszarach jeszcze dochodzi transport, tak? Czyli
tak,
najczęściej pracodawca
nie ma jak dojechać.
Tak, nie ma jak dojechać, dokładnie. Czyli godzina najczęściej przed pracą, godzina po pracy, z tego nam się robi 10 godzin pracy, a dzieciak sam w domu.
I opłacić niańkę.
Tak, plus opłacić niańkę lub...
To jest powszechny problem, na który pracodawcy zwracają uwagę. Likwidacja połączeń lokalnych, kolejowych, likwidacja połączeń autobusowych. I to jest bariera nie tylko dla kobiet, ale w ogóle dla pracowników. I niestety czasami, właściwie często powoduje to, że no, gdzieś z tego rynku pracy się po prostu wyłączają.
To już pewnie jest kolejny temat na kolejną audycję, a nam się niestety czas kończy. Bardzo było miło nam się z państwem spotkać. W Bydgoszczy była z nami pani Katarzyna Marszałkowska, dyrektor Biura Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
A w toryńskim studiu państwo, pani Barbara Jesionowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewa Korecka, ekspert i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu i dyrektor generalna Flex HR.
Dziękuję.
No i pan Maciej Smolarek z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jedyny mężczyzna dzisiaj w naszym studiu. Dziękujemy za obecność.
Dziękuję bardzo.
Adriana Andrzejewska, do usłyszenia.